Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek zaplanował dwie wizyty na południu Włoch. 20 lat od ludobójstwa, Rwanda wciąż potrzebuje pojednania i przebaczenia. Sytuacja humanitarna w Syrii nigdy jeszcze nie była tak dramatyczna. 5 kwietnia zapraszam na wieczorne aktualności. Coraz bardziej zapełnia się papieski kalendarz. Jeszcze przed wakacjami Franciszek odwiedzi 3 włoskie diecezje.
21 czerwca papież odwiedzi diecezję Cassano al Ionio w regionie Kalabria na południu Italii. Ten jego zamiar, ale jeszcze bez podania dokładnej daty, ujawnił już przed tygodniem tamtejszy biskup Nunzio Galantino, którego Franciszek mianował niedawno sekretarzem generalnym włoskiego episkopatu. Natomiast na 5 lipca zaplanowano papieską wizytę w innym regionie południowych Włoch, mianowicie Molise. Ojciec Święty odwiedzi dwie tamtejsze diecezje, Campobasso oraz Izernie. Przypomnijmy, że arcybiskupa pierwszej z nich, Giancarla Bregantiniego, papież poprosił o przygotowanie rozważań nad tegoroczną drogę krzyżową, którą poprowadzi w Wielki Piątek w Koloseum.
Nasze rany coraz bardziej się zabliźniają, trzeba jednak nieustannych wysiłków na rzecz budowania przebaczenia i prawdziwego pojednania. W ten sposób przewodniczący episkopatu Rwandy nawiązuje do dramatu ludobójstwa, który przed 20 laty dokonał się w tym afrykańskim kraju. Poczynając od 6 kwietnia 1994 roku, w ciągu zaledwie 100 dni zabitych zostało ponad 1 000 000 ludzi. Mówi biskup Smaragd Mbointenge.
Rwandyjczycy żyją teraz w pokoju. Myślę, że zdali sobie sprawę ze zła, jakie przyniosło im pogłębianie podziałów etnicznych. Wynieśliśmy z tego bolesną nauczkę, zarówno jako Kościół, jak i społeczeństwo, aby podobny dramat nigdy więcej już się nie powtórzył. Aktualny rząd kładzie nacisk na jedność narodową i na pojednanie, akcentuje pokój i sprawiedliwość. Zbiega się to z prężnym rozwojem gospodarczym, którego rezultaty są namacalne. To nie oznacza, że nie ma już ran, one wciąż istnieją. Nie znaczy to zarazem, że nie ma biednych i potrzebujących. Są i potrzebują naszej szczególnej troski. Jesteśmy jednak przekonani, że droga pojednania, jaką podjęliśmy po tych tragicznych wydarzeniach, pomoże nam się podnieść jako narodowi i jako Kościołowi. Nasza misja to budowanie jedności, pokoju i pojednania.
Sytuacja humanitarna w Syrii nigdy jeszcze nie była tak dramatyczna. Alarm w tej sprawie podniosły UNICEF oraz Save the Children, wskazując na szczególnie bolesne położenie dzieci. Szacuje się, że w ciągu 3 lat konfliktu zabito 10 tysięcy dzieci, a 500 000 zmuszonych zostało do ucieczki. Mówi Michele Prosperi, który pracował ostatnio wśród syryjskich uchodźców w Jordanii.
Połowę mieszkańców obozu, gdzie pracowałem, stanowiły dzieci. Było ich 50 tysięcy. Ponad połowa z nich nie skończyła jeszcze 5 lat. Jedyne dzieciństwo, jakie zna wiele z nich, to życie pośród namiotów dla uchodźców. Nie mają pojęcia o innym świecie. To odbieranie im dzieciństwa jest ogromnym dramatem. Rodzice na początku liczyli, że uda się szybko zakończyć konflikt i wrócą do swych domów. Była nadzieja. Teraz po 3 latach dominuje strach o przyszłość, o to, co będzie z nimi dalej. Wszyscy mówią, że chcieliby jak najszybciej wrócić do Syrii i zacząć odbudowywać swój kraj. Proszą też, by świat bardziej wstawił się za Syryjczykami, by naprawdę podjął wszelkie możliwe działania mogące położyć kres przemocy. Proszą też, by w końcu otwarte zostały korytarze humanitarne.
Na Filipinach powstaje wioska Franciszka. Zamieszkają w niej ofiary katastrofalnego huraganu, który przed 5 miesiącami spustoszył wyspę. Domy dla ocalonych budowane są w Cebu i zamieszkają w nich rodziny z różnych stron tej wyspy, które straciły dach nad głową w czasie tajfunu. Początkowy projekt zakłada wybudowanie co najmniej 45 domków. Koszt jednego to ponad $3000.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Pielgrzymka roku 1991 to pierwsza wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie po politycznym przełomie i pierwszych wolnych wyborach. W 10 słowach dekalogu papież przypomina wówczas rodakom fundament. Jego pielgrzymowaniu towarzyszą słowa: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Przy mikrofonie ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Beaty Zajączkowskiej Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan 23 i Jan Paweł II i już niebawem święci.
Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1991 roku miała zupełnie inny charakter niż wszystkie poprzednie.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Nie było to już dodawanie nadziei umęczonemu narodowi, czy inspiracja do pokojowej walki o wolność, niepodległość, godność człowieka, tak jak to było wcześniej. Papież tym razem wystąpił w roli ojca i to, powiedzmy sobie, ojca bardzo wymagającego wobec dzieci, które rozpoczynają dojrzałe życie. Można powiedzieć, że Ojciec Święty nas bardzo wówczas docenił, ale my nie potrafiliśmy docenić Ojca Świętego.
Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Myślę, że jest bardzo charakterystyczne hasło pielgrzymki w 1991 roku. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
To była pierwsza pielgrzymka po tak zwanym przełomie politycznym i po wyborach 1989 roku. Jednocześnie było już dość wyraźnie widoczne, że to jest czas, kiedy jakby zabrakło więzów jednoczących społeczeństwo. Ale jest też drugi charakterystyczny moment, ważny, mianowicie Ojciec Święty, przygotowując pielgrzymkę, zdecydował jako nić przewodnią podjąć temat dekalogu. Bezpośrednio przed przyjazdem do Polski, 21 maja 1991 roku, napisał list do księdza kardynała Józefa Glempa, przewodniczącego konferencji episkopatu, w którym m.in. pisze tak: na obecnym etapie potrzebna jest wielka ogólnospołeczna modlitwa, abyśmy umieli czynić dobry uczynek z wolności i stopniowo odbudowali całe polskie życie w nowych warunkach, przezwyciężając kryzysy społeczno-ekonomiczne, ale także kryzysy moralne. Pragnę, aby moje przebywanie wśród was stało się czasem takiej właśnie wielkiej ogólnospołecznej modlitwy.
Na szlaku mojej pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi dekalog, zadany człowiekowi przez Stwórcę. Stwórca jest zarazem najwyższym prawodawcą. Stwarzając bowiem człowieka na swój obraz i podobieństwo, wpisał w jego serce cały porządek prawdy, który warunkuje dobro i lad moralny, a przez to jest też podstawą godności człowieka, człowieka obrazu Boga.
Tematem tej pielgrzymki był dekalog, czyli w zamyśle pewne fundamentalne prawdy przekazane jeszcze przez Boga Ojca Mojżeszowi na samym progu wędrówki, jaką lud Boży kiedyś tam bardzo dawno w biblijnych czasach rozpoczynał. I te same 10 przykazań Ojciec Święty potraktował jako fundamentalny katalog dla budowania wolnej Polski, dla polskiej demokracji, która zaczynała raczkować.
Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny, głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państw, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. A tego niestety doznawaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta. Getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia, że bardzo wielu pośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.
Jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna 91 roku. To jest pielgrzymka długa. To jest 12 miejscowości i wcale nie te z pierwszych stron gazet. Ojciec Święty kolejno odwiedza Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. I jakby daje sygnał, Polska to cały naród, Polska to cała społeczność. W czasie pierwszej wizyty w 79 roku pytał, kim był Chrystus dla ludzi, którzy przez wieki przechodzili przez tą ziemię. I to nie tylko dla tych, którzy utożsamiali się z wiarą Kościoła, ale też dla tych stojących opodal, dla pozornie stojących opodal, dla sprzeciwiających się. Teraz Ojciec Święty daje wyraźny sygnał, że jest potrzebny ten nastrój, ten klimat, ta postawa dziękczynienia Panu Bogu i wzmacniania się wzajemnego na fundamencie dekalogu, na fundamencie ładu etycznego widzianego w sensie religijnym, po to, żeby ducha nie gasić.
Myślę, że wizyta w 1991 roku była może jedyną.
Redaktor Jacek, Moskwa.
Kiedy trochę nastąpiło rozminięcie się nauczania papieskiego z oczekiwaniami społeczeństwa. Ludzie oczekiwali właśnie aprobaty, jakiejś oceny tego, co się zdarzyło w przeszłości, a mniej oczekiwali tego surowego nauczania moralnego.
Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność. Tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej.
Ta pielgrzymka wywołała takie komentarze, czasami bardzo dziwne, i to ze strony wielu osób, które uznają się za katolików.
Ambasador Hanna Suchocka.
Że Ojciec Święty pouczał, był tak zasadniczy i tak bardzo krytyczny wobec rozwodów, wobec tego, że ginie życie rodzinne. I ja pamiętam, jak ze zdumieniem niektórzy tego słuchali, komentowali, że właściwie o co tutaj chodzi? No, Ojciec Święty nie będzie nam ustawiał naszego życia. I to jest właśnie ten najlepszy przykład, że ta wolność po 89 roku została odczytana jako taka wolność bez granic, że upadły jakby te podstawy moralne, na których buduje się autentyczną wolność.
Polacy tego zupełnie nie potrafili wówczas docenić, to się docenia z perspektywy, dlatego że w przeciwieństwie znowuż do poprzednich pielgrzymek, właściwie cała prasa potraktowała papieża nadzwyczaj krytycznie. Komentarze zupełnie nie oddawały sedna sprawy, dlatego że większość komentarzy mówiła w ten oto sposób: papież na nas krzyczy, co się z nim stało? Przecież dotychczas dodawał nam tutaj siły, nadziei i głaskał nas po główkach i po buziach, a teraz na nas krzyczy, od nas wymaga. I to było to paradoksalne, można powiedzieć, zderzenie, które obserwowaliśmy wcześniej na Zachodzie, ale w Polsce nie doświadczyliśmy nigdy dotąd, zderzenie nauczania Kościoła, posłannictwa Kościoła z brutalnym, liberalnym światem mediów. Natomiast samo przesłanie to było przesłanie ojca wymagającego każdemu miastu, każdej stacji towarzyszyło jedno przykazanie Boże. Ojciec Święty rzeczywiście upominał się w sposób kategoryczny o wierność nauczaniu Bożemu.
To jest jakby podstawa, ta pielgrzymka i przesłanie dla działania całego Kościoła, Kościoła polskiego. Z tego względu, że właśnie Kościół także po 1989 roku musiał dokonać zasadniczej zmiany w pełnieniu swojej roli. O ile właśnie przed 1989 rokiem Kościół był tym miejscem, który stwarzał szansę i był właściwie jedynym miejscem, gdzie można było korzystać z wolności słowa, to po 1989 roku Kościół musiał zacząć bardziej stanowczo przypominać zasadnicze, jakbyśmy to powiedzieli, wzniośle prawdy wiary i zasadnicze podstawy, na których my jako katolicy mamy budować całe swoje życie. I ta pielgrzymka z tego względu dla mnie była taką pielgrzymką właśnie kluczową, bo ona jakby zmieniała w pewnym sensie akcenty, bo oczywiście nie zmieniała samych zasad, ale zmieniała akcenty i dawała przesłanie dla społeczeństwa i dla Kościoła.
Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii.
Rok 91 to był rok przypomnienia fundamentu. Ojciec Święty rzeczywiście miał pełną świadomość, że danie wolności bez odpowiedniego wewnętrznego przygotowania może spowodować, że ta wolność będzie w niewłaściwy sposób użyta i że będzie poszukiwanie pseudowartości, a nie autentycznych wartości.
Słyszałem wielokrotnie, także i podczas tego pielgrzymowania po Polsce słowa: trudna jest ta wolność, którą mam. Wolność jest trudna. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym. I stąd zdaje mi się, że te katechezy związane z dekalogiem są może najlepszą przysługą, jaką pielgrzymujący papież mógł oddać swoim rodakom.
Jutro wrócimy do pielgrzymki 1997 roku, podczas której Jan Paweł II przypominał o chrześcijańskich korzeniach nie tylko Polski, ale i całej Europy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.